Proszę otwórzcie Ewangelii Jana, pierwszy rozdział, od 29 przeczytamy do 33 wiersza. Chcę dalej mówić o Duchu Świętym. I chcę, żebyśmy poprzez Ewangelię Jana mogli przejść przez te fragmenty z Ewangelii Jana, później z Dziejów Apostolskich i Listy Pawła w tym roku, które odnoszą się do Ducha Świętego. Więc ten fragment mówi tak. Jan zobaczył idącego w jego stronę Jezusa, Jan Chrzciciel, i powiedział: oto Baranek Boży, który bierze na siebie grzech świata. To jest ten, o którym powiedziałem: za mną idzie ktoś, kto pojawił się przede mną, kto istniał wcześniej niż ja. Ja także wcześniej go nie znałem, lecz dlatego przyszedłem i chrzczę w wodzie, aby Izrael mógł go poznać. Jan złożył też takie świadectwo: widziałem ducha, który niby gołąb wstąpił z nieba i spoczął na nim. Ja także wcześniej go nie znałem, lecz ten, który mnie posłał, abym chrzcił w wodzie, powiedział do mnie: jeśli zobaczysz kogoś, na kogo duch wstępuje i pozostaje na nim, wiedz, że to jest ten, który chrzci w Duchu Świętym. Ja to widziałem i potwierdzam, że właśnie on jest Synem Boga. Z tego fragmentu skupmy się na tym, co Jan powiedział o duchu. Więc Jan, czytamy w 32 wierszu, złożył takie świadectwo: widziałem ducha, który niby gołąb wstąpił z nieba i spoczął na nim. Widziałem ducha, który spoczął na nim. Ale żebyśmy teraz tą wypowiedź Jana mogli bardziej ogarnąć, czy jeszcze lepiej zrozumieć, to chcę, żebyśmy zobaczyli szerszy kontekst, co to znaczy, że Duch Święty na kim spoczywa. I prześledzili to troszeczkę, jak to w Biblii wyglądało. Słuchajcie, kiedy już otworzymy pierwszy rozdział Biblii, przeczytamy drugi werset, tam pierwszy raz spotykamy się z Duchem Bożym. Ale w jakim kontekście chcę na to zwrócić uwagę? Czytamy: na początku stworzył Bóg niebo i ziemię, ziemia zaś była bezładna i pusta. Ciemność rozciągała się nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. I wtedy Bóg powiedział: niech się stanie światło, i stało się światło, i Bóg uznał, że światło jest dobre. I widzimy tutaj Ducha Świętego, który unosi się. Ziemia jest w tym momencie taka bezładna, pusta, a Duch Święty unosi się nad powierzchnią wód. I już tutaj pojawia się taka myśl, że tam, gdzie jest Duch Boży, zaraz zacznie się coś dobrego dziać. Duch Boży, czyli inaczej też wiatr. Ostatnio ktoś zwrócił uwagę na to, że nawet Żydzi, bo to słowo jest jedno i to samo, ruach, to hebrajskie słowo, które oznacza zarówno wiatr, jak i ducha, że nawet Żydzi w swojej torze tą księgę początków, czy inaczej księgę Genesis, nawet oni tłumaczą. Oni nie tłumaczą, że wiatr się unosił. Oni tłumaczą, Duch Boży się unosił. Dla Żydów tu nie ma żadnych wątpliwości, że wiatr to nie jest tylko wiatr, to jest Duch Boży. Więc Duch Boży się unosił i nawet poniekąd możemy tutaj dostrzec, chociaż to nie jest może dowód na istnienie Trójcy, ale widzimy tutaj działanie Trójcy. Jest Bóg, który wypowiada Słowo, i jest Duch Boży. Widzimy to działanie tej Trójcy, która przychodzi tam, gdzie jest Duch Boży. On się nie unosił na zasadzie, jak liść na przykład jest unoszony na wodzie, ale widzimy tego Ducha w gotowości. I potem, kiedy jest stworzony człowiek, to czytamy, że Bóg powiedział: uczyńmy człowieka na nasz obraz. I w 26 wersecie pierwszego rozdziału, a w drugim rozdziale, 7 wersecie, czytamy, że wtedy Pan Bóg ukształtował z prochu ziemi człowieka, tchnął w jego nozdrza dech życia i człowiek stał się żywą istotą. I tu także pojawia się w obrazach, może trochę w cieniu, ale jednak Bóg wypowiada słowo i tchnie. I kiedy byśmy na przykład chcieli przeczytać księgę Hioba, która przez wielu jest uznana za najstarszą księgę Biblii, to już tej księdze, która jest pewien poniekąd też dowodem na to, co ludzie wiedzieli, to znajdujemy werset, który mówi tak: Duch Boży mnie stworzył, tchnienie Wszechmogącego mnie ożywiło. To Duch Boży mnie stworzył. W Psalmie 130 czytamy, przepraszam, w Psalmie 104, 30 wierszu czytamy, że Bóg stwarza wszystko i posyłając swojego Ducha Świętego, który odnawia oblicze ziemi. Więc kiedy później widzimy taka ciekawa rzecz. Kiedy czytamy o Józefie, w momencie, kiedy Józef staje przed Faraonem i wykłada mu sny, to jest bardzo ciekawe, co powiedział Faraon. Czytamy o tym w Księdze Rodzaju, w 41 rozdziale, kiedy już właśnie Józef przedstawił rozwiązanie, co można zrobić w sytuacji, gdy będzie 7 obfitych lat, a potem nastanie 7 lat głodu. Faraon mówi tak w 38 wierszu. Czy znajdziemy człowieka podobnego temu, zapytał Faraon, w którym byłby Duch Boży? Jak on, jak w nim. Potem zwrócił się do Józefa. Skoro Bóg oznajmi ci to wszystko, nie ma nikogo, kto byłby tak rozsądny i mądry jak ty. Ty zatem będziesz zarządzał moim domem i twoim poleceniom będzie bezwzględnie posłuszny cały mój lud. Tylko tronem będę ciebie przewyższał. Ale zobaczcie to, na co chcę zwrócić waszą uwagę. Ten poganin, ten faraon mówi coś, co jest oczywiste dla tamtych ludzi. To było pytanie retoryczne. Czy my znajdziemy człowieka podobnego temu, zapytał faraon, którym byłby Duch Boży? Którym byłby Duch Boży? Dla tych, którzy byli w tym otoczeniu, to była rzecz oczywista. Tamci ludzie mieli tą świadomość, to byli nadal ludzie, którzy byli niedaleko od pierwszych ludzi i ta wiedza musiała być obecna pośród tych ludzi. W dalszym ciągu, że te rzeczy, które czyni Józef, to nie są rzeczy, że on jest jakiś taki szczególnie uzdolniony czy jak. Że to, co Józef robi, to musi być efekt działania nie nikogo innego, tylko Ducha Bożego w nim. I dla Faraona nie było żadnego problemu, żeby pospolitego więźnia i niewolnika uczynić premierem Egiptu w ciągu jednego dnia. Tylko z tego powodu, że był w nim Duch Boży. Również to samo stwierdzili na przykład królowie Imperium Perskiego, jeśli chodzi o Daniela. Chociaż tam już królowie mówili, że w tobie jest Duch Świętych Bogów. Już tam nie mówili tylko o Duchu Bożym, czyli ta wiedza z czasem zanikała, zniekształcała się, ale nadal jest to znak tego, że ci ludzie mieli taką świadomość. Że to była powszechna świadomość pośród ludzi tamtego czasu. Kiedy Mojżesz miał budować przybytek, Bóg powiedział do Mojżesza, czytam o tym Księdze Wyjścia w 31 rozdziale, pierwszym wersecie i dalej, spójrz, wezwałem imiennie Besalela, syna Uriego i napełniłem go Duchem Bożym, mądrością, pomysłowością, rozeznaniem, zręcznością w każdym rzemiośle. Napełniłem go Duchem Bożym. Również potem czytamy o tym dalej, kiedy Mojżeszowi było ciężko, skąd lud miał kilka milionów ludzi, a do niego przychodzili z każdą sprawą, było mu ciężko i wtedy Bóg czyni taki ruch. Stąpię i będę tam rozmawiał z tobą. Wezmę też ducha, który spoczywa na tobie i złożę również na starszych Izraela, aby nieśli ciężar ludu wraz z tobą i abyś nie musiał już go nieść ty sam. To jest 4 Księga Mojżeszowa, 11 rozdział. Mojżesz więc stał, oznajmił ludowi słowa Pana. Następnie zebrał 70 mężczyzn spośród starszych ludu i rozstawił ich wokół namiotu. Wtedy Pan stąpił w obłoku i przemówił do niego. Wziął też z ducha, który spoczywał na nim i złożył na 70 starszych. A gdy duch spoczął na nich, zaczęli prorokować, co nigdy potem już im się nie zdarzyło. Dwaj spośród mężczyzn pozostali jednak w obozie. Byli to Eldad i Medad. Duch spoczął również na nich, gdyż i oni byli spośród spisanych, chociaż nie przybyli do namiotu spotkania. Zaczęli oni prorokować w obozie. Wówczas przybiegł jakiś chłopiec i doniósł Mojżeszowi. Eldad i Medad prorokują w obozie. Wtedy Jozue, syn Nuna, usługujący Mojżeszowi od swojej młodości, powiedział: Mojżeszu, Panie mój, zabroń im tego. Czyżby był o mnie zazdrosny, odparł Mojżesz? Oby cały lud Pana zamienił się w proroków. Tak, oby Pan złożył na nich swego ducha. Pierwszy raz Duch Święty spoczął na większą grupę ludzi i znamienne jest to, co mówi Mojżesz. Jozue jest zazdrosny, że teraz na innych też spoczął Duch Pana, ale Mojżesz, którym ten Duch był obecny, mówi nie. Oby na wszystkich spoczął Duch Pana. I wiemy, że to jest zapowiedź, już to pragnienie, które później się zrealizuje w Nowym Testamencie. Że Duch Boży jest przeznaczony dla każdego. Idąc dalej, patrząc chociażby na Księgę Sędziów, która podsumowuje czasy sędziów jako takie czasy, w których każdy robił, co się jemu podoba. I Izraelici wpadali w celu kłopoty, ale w jaki sposób, kiedy wołali do Boga i Bóg wybawiał? że powoływał człowieka, na którego zstępował Duch Święty, inspirował go ten Duch Święty do dzieł, które wyzwalały Izraela z ich kłopotów, tak? Czy Gedeon, czy Jefet, czy Otniel, czy Samson, to byli ludzie, którzy działali pod wpływem Ducha Świętego. Potem, kiedy widzimy króla Saula, kiedy prorok Samuel mu mówi, powołując go na króla w imieniu Boga, to mówi, spotkasz grupę prorocką i ogarnie i ciebie Duch Święty i staniesz się innym człowiekiem. I faktycznie tak się stało. Ale potem wiemy, że niestety Saul nie był posłuszny Duchowi Bożemu, się jemu nie poddawał i ten Duch Święty odszedł od Saula, a czytamy, że Duch Święty opanował Dawida. A na Saula przyszedł zły duch. I to jest przy okazji Saula, widzimy tę rzecz, że Bóg stworzył naszego ducha w taki sposób, że nasz duch może łączyć się z innym duchem czy innymi duchami. Że jest miejsce gdzieś w naszym duchu, gdzie może przebywać w naszym duchu inny duch. Oczywiście przeznaczeniem jest ze strony Boga, żeby to był Duch Boży, połączył się z nami. Ale wiemy, że to mogą być też inne duchy. Tak? Jezus mówił o pewnym człowieku, który został wymieciony, został uwolniony, ale nie zamieszkał w nim Duch Święty w kontekście i coś okazało, 7 gorszych duchów przyszło, tak? Że w jednym człowieku przebywał legion nawet. Więc taki w jaki sposób istnieje jakaś pojemność naszego ducha, którym on może łączyć się z innymi duchami. Kiedy czytamy proroka Izajasza, 3 fragmenty przeczytam. Izajasz mówi, składając pierwszy tą obietnicę wylania ducha z wysoka. Zostanie wylany na nas duch z wysoka. Wtedy pustynia zamieni się w sad, a sad będzie uchodził za las. Na pustyni zamieszka prawo, w sadzie osiądzie sprawiedliwość. Dziełem sprawiedliwości będzie pokój, jej dokonaniem spokój i bezpieczeństwo na wieki. Mój lud zamieszka w siedzibie pokoju i w bezpiecznych mieszkaniach, w miejscach, gdzie można spokojnie odpocząć. Zobaczcie, ten fragment mówi o tym, że tam, gdziekolwiek pojawia się Duch Boży, to natychmiast coś dobrego się zaczyna dziać i przychodzi życie. Duch jest duchem ożywiającym. Rzeczy zaczynają się zmieniać. Sad zostanie uznany za las. Wszystko potęguje się. Zmarza się, tak? Gdziekolwiek zaczyna pojawiać się Duch Boży. Następne 2 fragmenty z Księgi Izajasza już konkretnie odnoszą się do Jezusa. W 42 rozdziale od 1 wiersza napotykamy pierwszą pieśń, tak zwaną pierwszą pieśń o słudze Pana, czyli o Jezusie. I tu czytamy zaraz w tym pierwszym fragmencie na temat tego sługi. Oto mój sługa, którego popieram, mój wybrany, rozkosz mojej duszy. Złożyłem na nim mego ducha. On nada narodom prawo. Nie będzie krzyczał, nie będzie się unosił, nie wydostanie się na ulicę jego głos. Trzciny nadłamanej nie dołamie, knota gasnącego nie dogasi, w imię prawdy nada prawo. Nie ustanie, nie ulegnie załamaniu, dopóki nie utrwali prawa na ziemi. Jego nauki wyczekują wyspy. Tu jest pierwsza zapowiedź o tym, że Duch Święty będzie na Jezusie. Tak? I później w 61 rozdziale kolejne proroctwo Izajasza, które później cytuje, rozpoczynając swoją służbę Jezus w synagodze. Duch Wszechmocnego Pana nade mną, gdyż Pan namaścił mnie, abym ogłosił dobrą wieść ubogim. Posłał mnie, abym opatrzył tych, których serca są złamane, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, więźniom mroków przejrzenie. Abym ogłosił rok dobrej woli Pana i dzień pomsty naszego Boga, abym pocieszył wszystkich zasmuconych, abym włożył opakującym Syjon zawój na głowę zamiast popiołu, dał im olejek radości zamiast żałobnej szaty i pieśń pochwalną zamiast ducha zwątpienia. Wtedy nazwą ich dębami sprawiedliwości i szczepem Pana ku jego sławie. Słowo Chrystus swoją drogą to jest greckie słowo, które oznacza pomazany, namaszczony. Czy Mesjasz to jest hebrajskie słowo, które znaczy to samo, tak? Czyli Chrystus to jest namaszczony Duchem Świętym. Więc Duch Wszechmocnego Pana jest nade mną. I kiedy patrzymy w tym kontekście, zdając sobie sprawę, że kiedy czytamy tutaj Ewangelii Jana, że Jan właśnie składa świadectwo, widziałem Ducha, który niby gołąb zstąpił z nieba i spoczął na nim. W tym kontekście Dla kultury ludu biblijnych oni wiedzieli, co to oznacza. To pojawia się człowiek, przez którego będzie działać Boży Duch i zaczną rzeczy się zmieniać. I chociaż Jezus żył już około 30 lat na ziemi, to kiedy spoczął na nim Duch Święty, to się zaczęło dziać. To się dopiero zaczęło dziać. Dopiero zaczęło się dziać. A to też pokazuje nam pewną zasadę, pewną Bożą zasadę, że chociaż Jezus mógł czynić rzeczy swojej mocy przecież, tak? To nie robił tego. Jezus tego nie robił. Na Jezusie wypełniła się ta zasada, która jest zawarta u proroka Zachariasza, że nie dzięki sile, nie dzięki mocy pewne rzeczy się wydarzą, ale dzięki mojemu duchowi, mówi Pan. Że to Duch Boży jest tą siłą sprawczą, która powoduje pewne rzeczy. Jezus też temu podlegał. Nie czynił rzeczy sam z siebie, ale przez Ducha Bożego, który w nim był. I to ustawia nas też w kontekście, jeśli chodzi o Ducha Świętego, ustawia nas w zależności od Boga. Słuchajcie, prawdą jest to, że Bóg tak nas stworzył, że ludzki umysł i ludzki duch potrafi niesamowite rzeczy czynić. Niesamowite zupełnie. Nasze zdolności bez Bożego Ducha, same w sobie, które mamy, są niesamowite zupełnie. A jednak Bóg ustanowił pewien wzorzec zależności. Zależności i poddania się Bogu. I Jezus mówił, beze mnie nic uczynić nie możecie. Chociaż widzimy dzisiaj, spotykam się z takim mentoringiem, czy z takim nauczaniem, obudź sobie olbrzyma, odkryj swój potencjał, uwierz w siebie i tak dalej, i tak dalej. I chociaż jest w tym część prawdy, to prowadzi do też pewnej zgubnej drogi. Człowieku, zbaw się sam, uwierz tylko w siebie, uwierz to, co w tobie jest i rozbudź to. To jest zgubna droga, tak? Bo koncentruje człowieka na sobie. I koniec końców, pomimo wspaniałych jednak możliwości naszego umysłu, prowadzi do zguby. Natomiast Bóg tak to od początku wymyślił, tak to działa, że Bóg ustawia nas w zależności, którą pokazał Jezus pierwszy, chociaż on był bez grzechu i doskonały, tak? A jednak ten bezgrzeszny człowiek, jedyny na ziemi, czekał, aż Duch Święty na nim spoczął i dopiero wtedy zaczęły się rzeczy dziać. Zaczął działać w inspiracji Ducha Świętego. I to ustawia nas w relacji zależności i poddania się od Boga, od Ducha Świętego, ale też ustawia nas do relacji z Nim w ogóle. Nie, że ja sam, bo ja obudzę sobie olbrzyma, który we mnie drzemie. Nie, że ja potrzebuję, jestem w miejscu potrzeby, żeby to Duch Boży działał we mnie i przeze mnie i przez nas. I to ustawia nas też do celu, w którym Bóg jest wszystkim we wszystkich. Że Bóg jest wszystkim we wszystkich. Jak mówi też w liście do Efezjan apostoł Paweł, że jeden jest Pan, jeden chrzest, jedna wiara, jedna nadzieja. Jeden jest Bóg, Ojciec nad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. Że przez Ducha Bożego Bóg to tak właśnie ustanowił, tak to zrobił, że pełnia naszego życia, pełnię możliwości człowiek może odkryć tylko współpracując z Bogiem. Tylko współpracując z Bożym Duchem. Tylko Boży Duch przez owoc Ducha i przez dary Ducha jest w stanie nas doprowadzić do tego, co apostoł Paweł mówi, to, czego oko nie widziało, czego ucho nie słyszało, co do ludzkiego serca nie wstąpiło, jak wielkie rzeczy Bóg przygotował tym, którzy Go miłują. I to, co Paweł w innym miejscu mówi, że Bóg mocą działającą w nas, mocą, jaką mocą? Mocą Ducha Bożego działającego w nas może uczynić daleko więcej, niż my spodziewamy się, myślimy, czy o co prosimy. Więc to, co nasze życie bez Boga, wykorzystując potencjał, który Bóg nam dał, może być niezwykłe. Ale z Bogiem, kiedy Duch Boży może przez nas działać, to jest o niebo lepsze. To jest o niebo lepsze. I czytamy o tym, że Jan widział ducha, który niby gołąb stąpił z nieba i spoczął na nim. Niby gołąb. Jest tutaj ten obraz Ducha Świętego, który jest porównany do gołębia. Jeśli chodzi o gołębia, to jest taka ciekawa rzecz. Jak trochę ten temat badałem, to jest coś takiego w historii ludzkości, że gołąb zawsze przykuwał uwagę ludzi. niby taki gołąb, tak? No to orzeł może się być, no, wspanialsze wrażenia robić. I orzeł też oczywiście przykuwa uwagę ludzi. Może też kury, a to dlatego, że idzie zjeść, nie? Ale gołąb od początku w kulturach, szczególnie Bliskiego Wschodu, wiązał się z duchem. Nawet w kulturach nieżydowskich, ale tych bliskowschodnich. Że gołąb łączy świat duchowy ze światem materialnym. Że w tamtych wierzeniach było tak, że to gołąb przeprowadza duszę po śmierci, do krainy po śmierci. Tego typu wierzenia były, tak? Kiedy patrzymy na Biblię, to zdaje się, że gołąb jest najczęściej wymienianym ptakiem w Biblii. I pierwszy raz, kiedy spotykamy gołębia, to kiedy Noe był w arce, to kogo wypuścił Noe? Gołębia, tak? I to pierwszy gołąb przyniósł dobrą wiadomość. Nic dziwnego, że potem od starożytnych Egipcjan znamy, że wysyłano gołębie, żeby przynosiły wiadomości. Bo pierwszą wiadomość przyniósł gołąb Noemu. Potop, woda opada. Są, tą jak gałązkę przyniósł, tak? Więc gołąb jest symbolem, tym znakiem dobrych wiadomości, zwiastunem dobrych wiadomości. Też znana jest oczywiście od starożytności to, że gołębie kojarzono z miłością, ze względu na to, że są wierne sobie i tak dalej, że mówi się, druchają jak dwa gołąbki, tak, do ludzi. Ale gołąb też kojarzył się z taką delikatnością i z niewinnością. Co ciekawe jest, że Bóg też jakoś szczególnie lubi gołębie i upodobał sobie, żeby szczególnie biedni ludzie, kiedy nie było ich stać na składanie innych ofiar, żeby składali ofiary z gołąbków. Jak nie było stać na owce, na wołu, no to wtedy na gołąbka. Więc to była ta ofiara ubogich. Przecież rodzice Józef i Maria też składali w świątyni ofiary właśnie z gołąbków, co było znakiem tego, że należeli do biednych ludzi. I sam też Mateusz na przykład mówi, że bądźcie roztropni jak węże, a niewinni jak gołębie. Więc gołąb był powszechnie rozumiany, że się kojarzy z czystością. Słuchajcie, do dzisiaj istnieje w naszym języku, w naszej kulturze pojęcie, że jest człowiek o gołębim sercu, tak? Co to znaczy? Jak jest człowiek o gołębim sercu? Że jest to człowiek czuły, że jest to dobry człowiek. O dobrym sercu. Czułym na innych. Więc kiedy ta bogata symbolika tutaj w tej odnajduje się też w Jezusie i w tym obrazie ducha, który niby gołąb wstępuje na Jezusa. I zwróćcie uwagę na te dwa fragmenty z proroka Izajasza, które przytaczałem wam, które odnosiły się do Jezusa, które czytamy w pierwszym z nich, że Jezus nie będzie krzyczał, nie będzie podnosił swego głosu, że Jezus nie dołamie trzciny nadłamanej. Tak? Czyli, że jest delikatny, że jest wrażliwy, że jest czuły, nie traktuje nas, że tak powiem, brutalnie, po chamsku, tylko jest bardzo delikatny. Nie złamie trzciny nadłamanej. Nie złamie ciebie zupełnie, jak jesteś zraniony, skrzywdzony i złamany. On ciebie podniesie. Natomiast w tym drugim fragmencie, kiedy Jezus mówi i prorok Izajasz wkłada te słowa, Duch Święty wkłada w proroka Izajasza te słowa, Duch Święty namaścił mnie, bym ogłosił dobrą nowinę, tak? Żebym był zwiastunem dobrych nowin. Jakich to nowin? Że będę pocieszać mój lud. Że przyniosę radość płaczącym. Tak? Czyli, że też jest ta służba miłosierdzia pokazana tutaj. Tak, w jaki sposób Jezus pokazał. Izajasz mówi o Duchu Wszechmogącym, który jak się pojawi na słudze, objawi na słudze pańskim, tym, że będzie podnosić tych, którzy się źle mają, tym, że będzie chorych uzdrawiać i tak dalej, i tak dalej. I to rzeczywiście widzimy w życiu Jezusa, że Duch Święty zaraz w taki sposób właśnie się objawił. Oczywiście, tak jak dzisiaj śpiewaliśmy, Duch Święty jest też ogniem i to jest też jeden z obrazów Ducha Świętego, ale natura, usposobienie Ducha to jest usposobienie o gołębim sercu. Dobrym dla nas. I zwróćcie uwagę, czy tak właśnie nie jest, że Duch Święty w naszym życiu, kiedy objawia nam Boga, przecież apostoł Paweł też tak mówi, to dobroć Boża prowadzi nas do upamiętania. Niewielu jest ludzi, są tacy, którzy przestraszyli się piekła i się nawrócili do Boga. To był jakby ten czynnik, który ich zmotywował do nawrócenia się do Boga. Ale nie może pozostać ten czynnik później w życiu wierzącego człowieka. Natomiast zdecydowana większość ludzi, jeśli się nawraca do Boga, to z powodu Bożej miłości, że Bóg jest taki dobry. Że jest taki czuły. I to jest coś, co Duch Święty w nas wypracowuje, że pokazuje nam Boga, który jest niezwykle czuły, jest delikatny, jest dobry dla nas. I jednym z objawów czy głównych działania Ducha Bożego też w nas jest to, że On takimi czyni też nas ludźmi. Wrażliwymi na innych. Współczującymi innym. Co nas motywuje do tego, żeby patrzeć na drugiego człowieka z głębokim współczuciem. I być dobrym dla niego, z wyrozumiałością spojrzeć na niego. To jest działanie Ducha Bożego. Nie złamać drugiego człowieka, ale go podbudować, go podnieść, go dowartościować. W ten sposób działa Duch Boży. Więc widziałem Ducha, który niby gołąb wstąpił z nieba i spoczął na nim. I dalej czytamy to, co mówi Jan o Duchu, że miał poselstwo, które Bóg do niego skierował. Jeśli zobaczysz kogoś, na kogo Duch wstępuje i pozostaje na nim, wiedz, że to jest ten, który czci w Duchu Świętym. Więc mówi tak, jeśli zobaczysz kogoś, na kogo Duch wstępuje i pozostaje na nim. To jest ciekawe, że w Starym Testamencie Duch Święty potrafił ogarnąć ludzi, ale to były sporadyczne wydarzenia. Na przykład Saula kilka razy ogarnął, ale to nie było stałe doświadczenie. Czasami to było tylko raz w życiu. Jak na przykład w przypadku starszych, 70 starszych, że tylko raz w życiu prorokowali. Natomiast tutaj czytamy, że Duch wstępuje i pozostaje na nim. Duch Święty nie tylko przejawia się przez Jezusa, ale pozostał w Jezusie. To jest też ta jedna z różnic, jeśli chodzi o Jezusa, a innych ludzi, na których Duch Święty wstępował. Dalej czytamy. Mówi tak. Wiedz, że to jest ten, który czci w Duchu Świętym. Inni ludzie, którzy w Starym Testamencie, na których wstępował Duch Święty, nie czcili w Duchu Świętym. Wiemy, sam Jezus o tym mówi w Ewangelii Jana, że Duch Święty nie będzie dany, dopóki Jezus nie zostanie uwielbiony. I później sam Jezus też mówi o tym, że pożyteczne jest Jego odejście przez ukrzyżowanie, tak, ale jednak pożyteczne jest Jego odejście, bo to Jezus pośle Ducha Świętego. Jeśli ja nie odejdę, Pocieszyciel nie zostanie wam posłany. Więc to wskazuje też nam na to, że Duch Święty inaczej się ma do Jezusa, jak do wszystkich innych ludzi, którzy byli w Starym Testamencie. W taki sposób, że Jezus jest poddany, jako człowiek był poddany Duchowi Bożemu, ale z drugiej strony Duch Boży słuchał się Jezusa też. To Jezus jest tym, który ma tę możliwość, tę władzę, żeby udzielać Ducha, żeby w tym Duchu chrzcić. Tylko Jezus ma taką możliwość, tylko Jezus ma tę zdolność, żeby posłać swojego Ducha. Bo to jest Duch Święty, to jest inaczej Duch Chrystusowy. Więc to jest ten. Dlatego Jan nie ma żadnej wątpliwości, że ten, który czci Duchem Świętym, potwierdzam, że on właśnie jest Synem Boga. On jest Synem Boga. To jest Syn Boga, bo dlatego, że udziela, daje Ducha Świętego. To jest ten, który czci w Duchu Świętym. Więc tu jest ta koncepcja chrztu się pojawia. I generalnie Biblia wymienia trzy chrzty, czyli chrzest wodny, chrzest Duchem Świętym i chrzest ogniem. Ale cała idea chrztu mieści się w tym. Chrzest, słowo, to oznacza zanurzenie. Jest obrazem tego, że człowiek dla czegoś umiera, a do czegoś powstaje. Jest to nowy początek, nowe otwarcie. I o ile chrzest wodny oznacza to zanurzenie śmierci Chrystusa, to też przez chrzest Duchu Świętym to się potwierdza, że nie żyjemy już dla siebie, nie żyjemy dla cielesnych pożądań, ale żyjemy dla Ducha, aby podążać za duchowymi dążnościami, które prowadzą do życia i pokoju. Dlatego słuchajcie, dlatego, że Jezus chrzcił Duchem Świętym. To widać po dziejach apostolskich, po pierwszych uczniach, jakie to nie jest dodatek tak naprawdę do życia chrześcijanina, ale to jest absolutny punkt wyjścia. Kiedy Czytamy w Dziejach Apostolskich, że w Samarii po pierwszym prześladowaniu Kościoła zaczęto głosić Ewangelię. Ludzie się nawrócili, zostali ochrzczeni w imię Jezusa w wodzie i apostołów tam posłano, żeby co zrobili? Czytamy o tym w 8 rozdziale. Żeby modlili się o nich, żeby otrzymali Ducha Świętego. To było zaraz pierwsze dążenie, tak? Ludzie się nawrócili, ludzie się ochrzcili, ale czy otrzymali Ducha Świętego? Trzeba iść modlić się o nich, żeby otrzymali Ducha Świętego i Duch Święty na nich wstępował. Kiedy apostoł Paweł spotkał się z Jezusem w cudowny sposób, został do niego posłany człowiek, który powiedział: przyszedłem do ciebie, Pan mi pokazał ciebie, że mam przyjść do ciebie i włożyć na ciebie ręce, żebyś został napełniony Duchem Świętym. I później ten apostoł Paweł, czytamy dalej w Dziejach Apostolskich, kiedy już był na misji i spotkał w jednym z miast uczniów Jana Chrzciciela. I pierwsze, co się pyta Paweł ich, czy otrzymaliście Ducha Świętego? Czy wy otrzymaliście Ducha Świętego? No nie, my żeśmy nawet nie słyszeli, że jest Duch Święty. No to Paweł zaraz się o nich modlić, żeby Ducha Świętego otrzymali, bo bez Ducha Świętego ani rusz. Ani rusz. Nie da się prowadzić życia chrześcijańskiego tak naprawdę bez Ducha Świętego. Dlatego, że Duch Święty zdradza w nas owoc Ducha, tak? I Duch Święty wyposaża nas w ponadnaturalny sposób darami duchowymi do budowania Królestwa. Do budowania trwałych dzieł. I tego my sami z siebie nie jesteśmy w stanie dokonać. Dlatego potrzebujemy do tego wszystkiego Bożego Ducha. Jak tu żyć bez Bożego Ducha? Zobaczcie, Dawid, człowiek według Bożego serca, jeden z piękniejszych psalmów, psalm 51, kiedy Dawid zgrzeszył z Batszebą i Dawid w tym psalmie woła: Boże, stwórz we mnie serce oczyste i odnów we mnie ducha niezwyciężonego. Nie zabieraj mi swojego świętego ducha. Nie zabieraj mi. To jakby pytanie Dawida było takie: jak żyć bez Bożego Ducha? Jak ja mam żyć bez Bożego Ducha? Nie da się. Nie wyobrażam sobie życia bez Bożego Ducha we mnie, tak? To było w Dawidzie. On widział, co się stało z Saulem, od którego odstąpił Duch Boży po tym, jak Saul grzeszył i opanował go zły duch. On mówi: ja nie chcę tego samego. Boże, nie odbieraj mi swojego świętego ducha. Serce czyste we mnie odnów. To są rzeczy, które tutaj mówi Jan, które, no to nie jest nic nowego. Dla mnie też nic nowego, ale z drugiej strony, kiedy o tym myślę, kiedy nad tym się zastanawiam, to wow. Jestem tym zachwycony. Wiem o tym, ale kiedy znowu o tym myślę, jestem tym ponownie zachwycony, że Bóg to wszystko tak wymyślił. Że to wszystko jest takie ważne, to są fundamenty, to są podstawy naszego życia. To oznacza, że też w tym naszym zastosowaniu, że kiedy przez nasze głoszenie ktokolwiek się nawraca, to podstawową troską naszą, po tym jak człowiek się ochrzci w wodzie, czy równocześnie, żeby modlić się o tego człowieka, żeby na niego stąpił Duch Święty, żeby został ochrzczony w Duchu Świętym. To nie jest jakiś dodatek, to jest ten punkt wyjścia, startu w chrześcijańskie życie. Bo tylko Duch Boży w nas jest w stanie sprawić, że to Boże życie w nas będzie mogło się w piękny sposób rozwinąć, tak? Że step zamieni się w las. Tylko przez Ducha Bożego to jest możliwe. My sami. Że Bóg tak to wszystko przygotował, prowadząc do tego, żeby się ziścił w nas ten cel, że Bóg staje się w nas wszystkim we wszystkich. Wszystkim w nas. Że my, to jest tak naprawdę miłość Boga, że Bóg tak to ustanowił. Nie, że stworzył nas jako niezwykłych ludzi, zostawił nas samych sobie, dałem wam wszystko, więc sobie teraz radźcie, poradzicie sobie, ale że Bóg chce tej zależności, chce tej relacji naszej z Nim i tej świadomości, że my bez Niego ani rusz. Chcemy Twojego Ducha. Chcemy więcej Twojego Ducha. Więc będziemy się o to modlić też dzisiaj. Bo myślę, że jak najbardziej warto. Panie, dziękuję Ci, że zmieniłeś nasze życie przez Twojego Ducha. Że posłałeś Twojego Ducha, aby też na nas spoczął. Że Twój Duch unosi się nad naszą ziemią. I to Ty odnawiasz oblicze też Polski. Odnowiłeś nasze życie i odnawiaj jeszcze większe liczby ludzi. Wykonuj swoje dzieło w nas i poprzez nas. Gdy patrzę na moje życie i wiem, że kiedy my spojrzymy na swoje życie, gdybyśmy mieli Ciebie odjąć od naszego życia, to gdzież byśmy dzisiaj byli, jakże inne byłoby nasze życie. To w Tobie i dzięki Tobie, Boży Duchu, nasze życie się naprawdę zmienia, idzie w zupełnie innym kierunku, staje się prawdziwie owocne. Miłość, pokój, radość i inne przejawy Twojego działania, Twojego owocu, Duchu Boży. Ty nas wyposażyłeś do tego, żebyśmy czynili rzeczy nie tylko w sferze naturalnej, ale ponadnaturalnej. Abyśmy budowali coś, co ma przełożenie dla wieczności. I to jest niesamowite. Boże, dziękuję Ci za Twojego Świętego Ducha, bez którego nie idzie żyć i który tak wiele wniósł w nasze życie. I kiedy o tym się myśli, kiedy o tym myślimy, to możemy dostrzec, jak wiele zawdzięczamy Tobie, Boże Duchu. Jak wiele rzeczy to Ty zmieniłeś w nas, bo my nie byliśmy w stanie, nie dawaliśmy rady. Ale Ty, Duchu, to zmieniłeś w nas. Uczyniłeś nas innymi ludźmi. Wniosłeś nas na inny poziom. Przeniosłeś nas w inną sferę i do innego wymiaru naszego życia. I chcemy to dzisiaj dostrzegać, chcemy to dzisiaj doceniać, że mamy Ciebie i że Ty masz nas. I chcemy też to wyznawać, chcemy więcej Ciebie w naszym życiu. Chcemy rozumieć wagę Twojego działania w naszym życiu i chcemy jeszcze tym bardziej przez to poddawać się Tobie, abyś to Ty, Duchu Boże, mógł przez nasze życie działać. Ty to czynisz i my chcemy, Panie, też głosząc Twoją Ewangelię, modlić się o innych, aby oni zaznali daru Twojego Świętego Ducha. Panie Jezu, Ty bądź wywyższony pośród nas i Ty prowadź nas w głębie Twoje, abyśmy przez Twojego Ducha coraz głębiej i głębiej znali Ciebie. Aby i po nas, aby na nowo przyszła ta wiedza pośród do ludzi tutaj w Polsce, aby rozpoznawali w nas tych, w których jest Duch Boży. Aby widzieli różnicę w naszym życiu, której nie da się sprawić w żaden inny sposób, jak tylko taki, kiedy jest Duch Boży w nas. Jak Józefa rozpoznali, że jest nim Święty Boży Duch, tak aby i w nas ludzie mogli to dostrzec, dlatego że nie będziemy cielesnymi ludźmi, ale będziemy duchowymi ludźmi, którzy są duchowi, dlatego że za Duchem Świętym podążamy, Jemu się poddajemy, Jemu dajemy się prowadzić, nie naszym cielesnym rządzom, ale poddajemy się Twojemu prowadzeniu, Duchu Boży, aby ludzie mogli też rozpoznać i wyznać Twoją chwałę w tym, że jest w nas Duch Boży. Ty bądź wywyższony i Ty nas do tego poprowadź. Niech tak się stanie dla Twojej chwały, dla Twojego imienia. Amen.